taka przyjemność, radość i przede wszystkim zaszczyt, że mogę raz na jakiś czas tutaj stać przed wami i zabrać wam z życia kilka cennych minut. Kilka cennych minut. Dzielić się z wami czymś, co mi Bóg kładzie na sercu. Ale zanim to zrobimy, bardzo bym chciał, żebyśmy pochylili jeszcze nasze głowy na chwilę. Okay? I pomodlimy się. Panie Boże, my Tobie dziękujemy za Twoje żywe słowo. Dziękujemy Tobie za to, co dla nas zostawiłeś tutaj, Panie, z czego możemy czerpać, z czego możemy się uczyć. I ja modlę się dzisiaj, Panie Jezu, aby to słowo dzisiaj docierało do nas. Aby to słowo było jak ziarno, które jest zasiane w naszych sercach, które przyniesie owoc, które przyniesie realną zmianę w życiu każdego z nas. Modlę się, aby działy się Twoje cuda podczas tego, jak będziemy zagłębiali się w Twoje te wersety, które będziemy dzisiaj czytali. Chwała niech Ci będzie ponad wszystko na wieki wieków. Amen.
Amen.
Ten ponury taki poranek zimowy, obróćmy się do siebie nawzajem, przywitajmy, powiedzcie sobie nawzajem, że dobrze Cię tutaj widzieć, bracie, siostro, fajnie, że jesteś. Przywitajcie sobie piątki jeszcze do tego, każdy ma sobie piątkę przywić. Śpiewaliśmy taką piosenkę dzisiaj po raz pierwszy. Byliśmy średnio nią przygotowani, szczerze powiedziawszy, ale wszyscy chcieliśmy ją bardzo zaśpiewać. Dom Pana wypełnia dziś śpiew, Dom Pana wypełnia radosny śpiew. To jest radość dla nas, że możemy tutaj dzisiaj być. To jest radość dla nas, że możemy wspólnie razem być w obliczu naszego Boga, naszego Stwórcy, naszego Zbawiciela. Jest to coś wspaniałego, jest to coś niesamowitego. I na początek być może tak trochę jak zwykle, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, co się dzieje dookoła nas. Na tym świecie, można by powiedzieć złym, spaczonym tak wielkim grzechem, spaczonym takim smutkiem, strachem, wojną, chorobami i tym wszystkim. I wiecie co, ostatnio sobie właśnie tak myślałem, czego ten świat tak naprawdę potrzebuje. Co jest takiego, co najbardziej ludziom, że tak powiem, doskwiera. I w ostatnich czasach, myślę, że każdy się ze mną zgodzi, w natłoku tych wszystkich spraw, które się wydarzyły, covidy, nie covidy, pandemie, nie pandemie, wojny, nie wojny, ludziom zaczyna brakować pewnej stabilizacji. Zaczyna brakować ludziom czegoś, czego się mogą uchwycić. I wiecie co? Widzę to bardzo dobrze w biznesie, który gdzieś tam prowadzę, że tak jak przed 2020 rokiem byliśmy w stanie oszacować, jaki będzie następny rok. Tak, byliśmy w stanie zrobić jakąś prognozę tego, co się będzie wydarzało. I wiecie co? W granicach tak 5% to się zawsze sprawdzało. Czasami w setę się trafiało, znaczy była dobra prognoza. Czasami się rozmijało o kilka procent. Tak? Wszystko było przewidywalne. Wszystko było fajne, można było zerknąć w przyszłość i zobaczyć, co się wydarzy. Od 3 lat wszystko jest do góry nogami, nie da się nic przewidzieć. Nie da się przewidzieć żadnego planu na następny rok. Ciężko jest to zaplanować, bo jest tak wiele czynników, które się zmieniły, które się zmieniają i wiemy dobrze o tym, że one się będą zmieniały. I wiecie co? Ludzie wpadają poniekąd w depresję z tego powodu. Ludzie zaczynają czuć, że coś pod ich nogami się nagle jakiś grunt gdzieś zawala, nie potrafią znaleźć fundamentu w swoim życiu. Co to będzie w przyszłym roku? Kiedyś robiło się plany, teraz ciężko zrobić. Nie wiem, co będzie w przyszłym roku. Żyjmy dniem dzisiejszym. Jest to bardzo trudne dla wielu ludzi, uważam, ale my jako chrześcijanie mamy jeden fundament. Mamy Jezusa Chrystusa. On jest naszym fundamentem. My wiemy, co będzie. My wiemy doskonale, że Jego miłość nie przeminie. My wiemy doskonale, że kiedy On umarł na krzyżu 2000 lat temu, to ta prawda jest prawdą dzisiaj i jutro. I za rok, i za 2 lata, i za 3 lata. Choćby nie wiadomo, co się działo. Jezus Chrystus umarł za Ciebie i za mnie i nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota i nikt tego stamtąd nie wymarzy. Amen?
Amen.
Nikt nie wymarzy. Nikt nie wymarzy. Wiecie co, dzisiaj jechałem, troszeczkę zmieniłem wstęp dzisiaj, dlatego że jechałem dzisiaj rano samochodem i przyszło właśnie coś takiego, przyszła mi właśnie taka myśl, zanim przejdziemy do głównego tematu, odnośnie tego, co tak naprawdę Chrystus dla nas zrobił. Bo myślę, że wiele ludzi tak jakby ma troszkę mylne postrzeżenie albo wyobraża sobie ten dar na krzyżu troszeczkę taki może niewypaczony sposób, ale taki troszeczkę okrojony. Zazwyczaj my ludzie, mając potrzebę posiadania superbohaterów w stylu Marvel i DC Comics, tak? Supermanów, Batmanów i tak dalej, mamy jakieś takie wyobrażenie każdy z nas na temat takiego superbohatera, który nas przyjdzie i wybawi, albo już to zrobił, tak? I często sobie myślimy tak, że właśnie Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu, przelał swoją krew, oddał swoje życie, wykupił nas z niewoli grzechu, po trzech dniach zmartwychwstał, pochodził trochę po ziemi, powiedział to i owo i potem został zabrany do nieba, Duch Święty przyszedł i my sobie tutaj możemy teraz w wiecznym szczęściu żyć i za bardzo się niczym nie przejmować, tak? A kiedy wejdziemy do nieba, kiedy staniemy naprzeciwko Niego, to zobaczymy w pełnej chwale i okazałości Chrystusa, jak tego supermana takiego i superbohatera. Jest jeden fragment w Słowie Bożym, który bardzo mnie, ale to bardzo dotyka. Bardzo dotyka. On jest zapisany w księdze Objawienia Świętego Jana. W 5 rozdziale. Chciałbym, żeby ja nie podawałem tego wersetu, bo on mi przyszedł w trakcie, że tak powiem, także jest to trochę spontaniczna myśl tutaj. 5 rozdział od 1 wersetu. W prawej ręce tego, który siedział na tronie, zobaczyłem zwój. Był zapisany wewnątrz i na zewnątrz, a nosił 7 pieczęci. Zobaczyłem też potężnego anioła. Pytał on donośnym głosem, kto jest godny rozwinąć zwój i zerwać jego pieczęcie. I nikt w niebie, na ziemi i pod ziemią nie mógł rozwinąć zwoju ani do niego zajrzeć. Z tego powodu gorzko zapłakałem. Ogarnął mnie żal, że nie znalazłem nikogo, że nie znalazł się nikt godny rozwinięcia zwoju i zajrzenia do niego. Wtedy zwrócił się do mnie jeden ze starszych. Przestań płakać. Oto zwyciężył lew z plemienia Judy, korzeń Dawida. On może rozwinąć zwój i zdjąć jego 7 pieczęci. I 6 werset. Wtedy zobaczyłem baranka. Wtedy zobaczyłem baranka. I 2 następne słowa jakby zabitego. To, że on oddał swoje życie za mnie i za ciebie. Przelał swoją krew za nas, słuchajcie. Będziemy to widzieli każdego dnia, jak będziemy w niebie. Oglądając, patrząc na oblicze naszego Zbawiciela, będziemy widzieli, że on umarł za nas. Że on przelał swoją krew. Ten cudowny, wielki, wspaniały Bóg, który wszystko ma, który wszystko może, słuchajcie. Poświęcił swoje życie za mnie i za ciebie. I znaczenie to ma takie, że przez całą wieczność będziemy patrzyli na Niego, na tego baranka, który przychodzi. Będzie wyglądał jakby zabity. On będzie żywy, ale jakby zabity, dlatego że oddał swoje życie za nas. To nie jest tylko jakaś tam historia, która się wydarzyła 2000 lat temu. Która nie ma żadnego znaczenia, która już tam przejdzie i minęło. Ślad tego, co wykonał Chrystus dla nas. Jest po wieczne czasy. Ślad tego, że umarł swoje życie, że przelał swoją krew. Będziemy to oglądali, słuchajcie. I tym bardziej jestem zmotywowany, kiedy to widzę, żeby zagłębiać się i szukać tego, co tak naprawdę się wydarzyło wtedy na krzyżu. Czym tak naprawdę ten krzyż, jego śmierć za nas wszystkich była. I myślę, że nie jest to dla nikogo jakimś zaskoczeniem, że śmierć na krzyżu była objawem miłości do nas. Miłości do tego, że Pan Bóg tak bardzo nas ukochał. Jeszcze wracając do tego fragmentu z objawienia, słuchajcie. Pamiętam kazanie, które Adam powiedział. Było to 2 tygodnie temu? Tomek, przypomnisz, bo ja rachubę czasu sobie straciłem. 2 tygodnie temu mówił kazanie. Na temat przebaczenia. Pytacie, powiedział takie coś fajnego, z czym się fajnie jest bardzo z tym zgodzę, że o pewnych rzeczach jest trudno zapomnieć, tak? Że możemy wybaczyć drugiemu człowiekowi, ale o pewnych rzeczach jest trudno zapomnieć, dlatego że pozostawiają pewne rany w naszym życiu, tak? A każda rana, nawet jak się zagoi, to im głębsza jest, to blizna jest tym większa, tak? Także no patrząc logicznie, nawet tak ujmując biologicznie czysto, tak? No kiedy, nie wiem, stracimy w jakimś wypadku z czyjejś winy, stracimy rękę na przykład, tak? No to prawda jest taka, że każdego ranka, nawet jak wybaczymy tej drugiej osobie, że doprowadziło do czegoś takiego, że straciliśmy tą rękę, no to każdego ranka będziecie się budzili i ręki nie będzie. Tak? Nie będziecie mogli chwycić kubka z kawą tą ręką, bo jej nie będzie. Są pewne rzeczy, które nawet jak przebaczymy, naprawdę w szczerości serca, to pozostawią pewien ślad. I wiecie co? Ten obraz Chrystusa, jakby zabitego, jest poniekąd takim śladem, że Pan Bóg przebaczył nam. Przebaczył, ale to było pewnym kosztem. Pewna cena musiała zostać zapłacona i pewnego rodzaju, można powiedzieć, ślad po tym zostaje już po wieczne czasy. Miłość Boża jest po prostu niewyobrażalna. Jest cudowna, jest wspaniała. Dzisiaj chciałem nawiązywać do tego trochę więcej, a mianowicie do Bożej miłości, która jest skierowana na nas, która jest skierowana na Kościół. I chciałem powiedzieć o kilku takich rzeczach, które myślę z tej przede wszystkim miłości wynikają. Dlatego chciałem, żebyśmy na początek otworzyli, może już początek już był, ale zmierzając powoli do tematu głównego, jakim jest, które przykazanie jest najważniejsze? Myślę, że każdy z nas od razu sobie przypomina, jest to w Ewangelii. Jakiej Ewangelii? Tomek, nie mów.
Mateusza czy Jana?
Mateusza jest też, tak. Mateusza. Ktoś zna rozdział? Tak. 22. W Łukasza 22. Mateusza 22. Mateusza 22. Łukasz też jest. Możemy. Albo Mateusza. Mateusza chyba mamy przygotowany tutaj, także przeczytamy sobie z Mateusza. 22 rozdział. 34 werset. Na wieść o tym, że Jezus zamknął usta Saduceuszom, faryzeusze zebrali się razem. Może na chwilkę stop. Na wieść o tym, że Jezus zamknął usta Saduceuszom, faryzeusze zebrali się razem. Wiecie co? Tutaj może troszeczkę odbiegając może minimalnie od tematu dzisiejszego kazania, ale jak czytam ten fragment, naprawdę dociera do mnie, jak Chrystus miał ciężko tutaj z nami ludźmi na świecie. Słuchajcie, jest sytuacja, w której on przed chwilą pogonił Saduceuszy. Tak? Zagiął ich po prostu mądrością, wiedzą wszystkim, prawda? Całą swoją osobą. Odpowiadając na pewną zagadkę, tak? I tyle, co kończy z Saduceuszami, to faryzeusze patrzą, kurczę, oni tam, Jezus ich zagiął, chodźcie, musimy coś pewnie wymyśleć, my spróbujemy go zagiąć teraz. I poniekąd, można by powiedzieć, jako to taki aspekt życia Chrystusa, jakiś taki element jego tutaj służby na ziemi, tego, po co on tutaj przyszedł tak naprawdę. Ale myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę i mocno i głęboko wierzy w to, bo to jest zapisane w Słowie Bożym i Słowo Boże do tego nas zachęca, że my mamy być jak Chrystus. Słowo Boże nas zachęca do tego, żebyśmy Go naśladowali. Chrześcijanie nazwani są naśladowcami Chrystusa. Mamy być jak On, starać się być jak On, funkcjonować tak jak On. I uważam, że tego typu sytuacje, które spotykał Chrystus na ziemi, powinny przynajmniej spotykać nas. W jakimś tam stopniu. Być może większym, być może mniejszym. I chciałbym Ci powiedzieć dzisiaj, słuchaj, że jeżeli masz jakąś sytuację taką, że ktoś próbował Cię zagiąć, ktoś próbował coś jakoś, nie wiem, nakłonić Cię do jakiejś rzeczy. Ktoś próbował coś wymusić na Tobie, tak? I odniosłeś sukces i udało Ci się przez to przejść. Wiedz o tym, że już czyhają następni, którzy będą chcieli to zrobić jeszcze raz. Dlatego, że jesteś dzieckiem Bożym. Dlatego, że Twoje myślenie jest inne. Dlatego, że jesteśmy zapieczętowani. Dlatego, że jesteśmy naznaczeni. Dlatego, że jest w nas Duch Boży, który sprawia, że jesteśmy inni. A ludzi, jak to można by powiedzieć w takim przysłowiu, prawda w oczy kole często, tak? Takie przysłowie jest. Jeżeli mamy Chrystusa, który jak sam mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem, wiedzcie, że ta prawda, która jest w tobie, będzie powodowała to, że ludzie będą na ciebie zwracali uwagę. A przynajmniej powinni. I czytamy 35 werset, wracamy. Jeden z nich, znawca prawa, wystawił Jezusa na próbę. To, co mówiłem. Teraz Sadyceusze, a potem jakiś znawca prawa kolejny przychodzi. Tak? Nauczycielu, zapytał. Które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? Bardzo fajny zwrot. Nauczycielu, kulturalnie, uprzejmie. Myślę, że spokojnie. Podszedł bardzo skromnie do tego, do Chrystusa. Zapytać się, nauczycielu, które z przykazań prawa jest najważniejsze? I wiecie, to właśnie te sytuacje, w których wierzę, że nas spotykają, mówię, że wierzę, że nas spotykają, bo wierzę, że jesteśmy żywym Kościołem, właśnie poniekąd mogą przybierać też taką formę, że ktoś przyjdzie do ciebie w pewnego rodzaju jakimś spokojem, może uznaniem za coś i tak dalej, ale gdzieś może będzie to wynikał jakiś w tym wszystkim może lekki podstęp czy coś takiego. To taka pierwsza myśl na początek tego wersetu. Jezus Chrystus odpowiada, myślę, najbardziej znane, jedne z najbardziej znanych słów, Słowa Bożego, jakie kiedykolwiek zostały spisane, tak mi się wydaje. Dlatego, że w tych słowach zamyka praktycznie cały sens wszystkiego. Zamyka, jakby można chcieć streścić tą całą księgę, to tak naprawdę można by ją streścić właśnie w tych kilku tutaj wersetach. Bo odpowiada mu: masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Dlaczego dzisiaj o tym mówię? Dlaczego ten temat? Dlatego, że myślę, że my chrześcijanie bardzo często byśmy chcieli, żeby to, co Jezus odpowiedział temu znawcy prawa, kończyło się właśnie na tym wersecie. Pana Boga jest w pewnym sensie nam bardzo fajnie kochać. Jest dość, powiedziałbym, łatwo. Wiecie dlaczego? Między innymi na przykład dlatego, że On nigdy nam nie podstawi nogi. Tak? Że nie wbije nam tego tak zwanego noża w plecy. Że nie powie nam niemiłego słowa. Że nas nie obrazi. Że nie pożyczy pieniędzy, a potem nam nie odda na przykład. To się z Panem Bogiem nie wydarzy. Mało tego, poprzez to, że Go nie widzimy, bardzo często nam się wydaje, jakby zatracamy często jakby Jego realność w naszym życiu. Przez to, że fizycznie nie możemy Go tak po prostu oglądać. Często bywa tak, i myślę, że większość z Was się tutaj ze mną zgodzi, że często bywa tak, że kiedy ta trwoga, to do Boga. Wtedy Pan Bóg nagle się pojawia w naszym życiu. Tak? To powiedzenie nie jest bezsensowne. Dlatego, że każdy z nas myśli, że ma takie elementy, może aspekty, może sfery życia, w których potrzebujemy Pana Boga troszeczkę bardziej, a w niektórych troszeczkę mniej. Są pewne rzeczy, które my byśmy chcieli. Tak, Panie Boże, Ty to weź, to jest swoje jak najbardziej, bo mam z tym kłopot, także zabierz, proszę. A sam tutaj, ja tu sobie z tym dobrze radzę, także tu naprawdę nie wchodź mi tutaj, dobrze? Bo tutaj mam fajnie. Tutaj mam swój przyczółek taki, jest mi dobrze. Przecież, Panie Boże, przecież to życie na tej ziemi trzeba jakoś przeżyć. Myślę, że każdy z nas ma jakąś dziedzinę swojego życia. Być może mamy kłopot w rodzinie, tak? To Panie Boże, ratuj moją rodzinę. Tak? Ale w pracy sobie radzę rewelacyjnie. Więc tu nie wchodź. W pracy to jest mój biznes. Ja robię pieniądze, ty mi, Panie Boże, nie przeszkadzaj. Być może tak jesteś w twoim życiu. I bardzo byśmy chcieli, żeby Pan Bóg nam odpowiedział, żeby odpowiedział temu biednemu znawcy pisma, tak? który po prostu no, poszedł, że tak powiem, on jak na pożarcie. Bo to trzeba tak to określić. Nie wiedział, z kim ma do czynienia, uważam. Masz kochać Pana, swojego Boga, całym sercem, z całej duszy i każdą swoją myślą. I to jest coś cudownego, bo jako Kościół przede wszystkim mamy kochać Boga. Mamy powód, żeby Go kochać. Wiemy, dlaczego mamy Go kochać. Wiemy, jak wiele dla nas zrobił. Wiemy o tym, co nas czeka. Wiemy o tym, że nasze imię jest zapisane w Księdze Żywota. Wiemy o tym, jak będzie wyglądało spotkanie z Nim. Wiemy, jak otworzy te pieczęcie, o których czytaliśmy z objawienia świętego Jana. Że to jest wszystko realne. Wiemy, Panie Boże, kochamy Ciebie. I Jezus mówi, to jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne temu brzmi. No właśnie. Masz kochać swojego bliźniego tak jak siebie samego. Tak jak samego siebie w tym przykładzie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prawo. Masz kochać bliźniego jak siebie samego. I wiecie co? Zanim przejdziemy do następnego wersetu, miłość Boża, miłość do Boga to jest raz. Druga rzecz to jest miłość do bliźniego, jak również i do siebie samego. I słyszałem bardzo dużo nauk, jakichś wykładów biblijnych, które bardzo podkreślały ten aspekt miłości do samego siebie. I czasami uważam, że można pójść troszeczkę za daleko w tym aspekcie, tak? Dlatego, że taki kult własnego ja, tego kim jestem, to co powinienem robić, no w dzisiejszym świecie uważam już poszedł daleko, daleko, za daleko. Wszystko jest, tobie się należy, ty bądź taki jaki jesteś, rób to co chcesz, jesteś tego warta. Takie teksty słyszymy cały czas, prawda? Dookoła nas. I wiecie co, ja uważam, że istnieje taka prawdziwa miłość Boża, która sprawia, że doceniamy to, kim jesteśmy. Że doceniamy to, że ja jako Piotrek, zostałem stworzony przez Boga, przez mojego Stwórcę, który mnie tak bardzo ukochał. Także jeżeli mój Bóg postanowił dać mi życie, postanowił powołać mnie, sprawił, że mogę oddychać, że moje serce bije, że mój mózg pracuje, to jakże ja mogę nienawidzić samego siebie? Jak, w jaki sposób w ogóle ja mogę mieć jakieś złe myśli o samym sobie? Nie mówię tutaj o krytyce, tak? Bo to mówię o czymś, nie mówię to, że złe myśli, że zrobiłem coś złego, bo może mi się zdarzyć coś i dobrze jest pomyśleć, że oj, zrobiłem coś złego, tak? Ale bardzo wiele ludzi mówi, w dzisiejszych czasach jestem beznadziejny. Do niczego się nie nadaje. Najlepiej, żeby to życie się już skończyło. Już mnie nic tutaj nie czeka. Ja nic nie potrafię robić. I to ludzie nawet w kościele. To ludzie nawet, którzy poznali, czym jest łaska Boża, tak mówią. A, ja to się do niczego nie nadaję. Ja to się do niczego nie przydam tutaj. Ja sobie będę siedział, przyczekam na tym ziemskim padole. Pan Bóg, nasz Stwórca, ten cudowny Bóg, który uczynił dla nas tak wiele, dał Ci życie z pewnego jakiegoś bardzo konkretnego powodu. Po pierwsze, dlatego, że Cię kocha. Po drugie, dlatego, że ma dobre o Tobie myśli. I po trzecie, po to, żeby mógł z Tobą spędzić całą wieczność. Ze względu na tą miłość. Ten czas tutaj na ziemi nam dany jest po coś bardzo konkretnego. I myślę, że na to pytanie można by sobie odpowiadać bardzo długo. Można by nie jeden wykład na temat powołania tutaj powiedzieć. Ale ja chciałem wam dzisiaj powiedzieć o takim powołaniu, które jest unikalne dla każdego z nas. Bo uważam, że istnieje coś takiego w życiu, że Pan Bóg nas powołuje do pewnego, do czegoś bardzo konkretnego. I na to pytanie to ty musisz zapytać Pana Boga tak naprawdę, to ty musisz się z Nim spotkać i z Nim porozmawiać i zapytać: Boże, czego ode mnie pragniesz? Zapytać Go: Boże, jaka jest moja rola tutaj w tym? Tylko wiecie co? My tego pytania nie lubimy zadawać. Wiecie, dlaczego nie lubimy zadawać? Bo Pan Bóg uwielbia na te pytania odpowiadać. On naprawdę bardzo lubi wam odpowiedzieć na to pytanie. I założę się, że jak każdy z was zapyta dzisiaj wieczorem, to w przeciągu kilku dni będziecie mieli odpowiedź. Pytanie jest, czy będziecie chcieli usłyszeć tą odpowiedź. Bo mogą to być rzeczy, które no nie do końca są zgodne z tym, co wy sobie zaplanowaliście. To mogą być te rzeczy takie, o których mówiłem: Panie Boże, ale to tak, umawialiśmy się, że tu jest granica, tak? To może być coś, co cię wyprowadzi z tak zwanej, można tak psychologicznie, jakby to by coachingowo, ze strefy komfortu was wyprowadzi, tak? Bo każdy człowiek jest niestety, mamy tak, tak jesteśmy stworzeni i tak nasz umysł wszystko tak działa, że my lubimy sobie uwić gniazdko. Takie miejsce, w którym nam jest wygodnie, takie miejsce, w którym nam jest fajnie, w którym nam jest przyjemnie, tak? I wiemy, mamy wszystko pod kontrolą. I nawet taką, pod taką, takim pozorem, słuchajcie, takiej duchowości w tym wszystkim też często. Będę słuchał to, czego chcę słuchać, tak? Będę czytał z Biblii to, co tylko co chcę czytać, tak? Bo jeszcze przeczytam coś innego i to będzie musiało jakąś zmianę spowodować u mnie w życiu. Bo usłyszę jakieś kazanie, może na trochę inny temat, trochę z innym poglądem i to nagle mi się pojawią jakieś pytania. Ale po co mi te pytania? Jeśli zadamy naprawdę pytanie: Panie Boże, czego pragniesz od mojego życia? Do czego mnie powołujesz? Gdzie chcesz mnie posłać? Pan Bóg na pewno odpowie. Na pewno odpowie. Będzie cię prowadził. Będzie szedł z tobą. Będzie cię zaprowadzał często w trudne miejsca. Miejsca, w których nigdy byś nie pomyślał, nie pomyślała o tym, że możesz kiedykolwiek się znaleźć. Na przykład Starogard Gdański. Ja cały czas się zastanawiam, naprawdę, powiem wam szczerze, jak to się wszystko wydarzyło. Mieszkam już tutaj 5,5 roku. Dlaczego Starogard? Czy ja doskonale wiem dlaczego, w sensie takim, że całe to, co się wydarzyło w przeciągu ostatnich 6 lat w moim życiu. I to, jak się tutaj znalazłem z całą rodziną i tak, jak tu jesteśmy z kościele, jak go z wszystkich poznałem, to, co się tutaj wydarzyło, to jest coś niesamowitego. No, że powiedzieć się, to mnie tak zadziwia, tak? Jest to coś pięknego. A jeżeli chcecie zapytać, czy było łatwo? Możemy porozmawiać później. Pan Bóg zaprowadzi cię na pewno w cudowne miejsce. Miejsce, w którym będziesz czuł pokój, będziesz czuł spełnienie, będziesz otoczony Jego miłością, Jego bliskością. Ale to nie będzie miejsce, które ty sobie gdzieś w swoim planie na życie ułożyłeś. Być może częściowo ten plan będzie zgodny z planem Bożym dla twojego życia. Nie mówię. Mogą być aspekty, które też tak Pan Bóg widzi, to jest plan, dobrze realizujesz. Ale założę się, że kiedy tak w pełni zanurzymy się w tym, co Pan Bóg ma dla nas, dla ciebie, dla mnie. Słuchajcie, to będzie wiele aspektów w życiu, które będziemy musieli zmienić, które będziemy musieli przebudować. Być może się przeprowadzić 2500 km na przykład. Być może coś takiego będzie, co do tej pory ci się wydawało: nie, to nie dla mnie. Nie, ja tak nigdy nie chciałem. Nie tak się, Panie Boże, umawialiśmy. Ja miałem być tutaj dobrym chrześcijaninem. Przychodzi do kościoła, gdzieś znoszę ręce do góry. Czego ty ode mnie chcesz więcej tak naprawdę? On naprawdę na to pytanie wam odpowie. I wiecie co, poniekąd Człowiek, który ma problem z akceptacją samego siebie, ma problem z tym, żeby, powiem wprost, pokochać samego siebie, takim, jakim Pan Bóg cię stworzył, będzie miał też problem z tym, żeby nawet wejść w to takie powołanie i w tą służbę, którą Pan Bóg ma dla ciebie. To będzie ciężko to zrozumieć, dlatego że wszystko, co będzie się opierało, co będzie się działo w twoim życiu, do czego Pan Bóg będzie cię powoływał, nie wiadomo, jaką czynność fizycznie będziesz musiał wykonywać, ona będzie związana z miłością. Ona będzie związana z tym, że Pan Bóg ukochał nas pierwszy, teraz my mamy kochać innych i o tej miłości mamy mówić innym, mamy mówić swoim bliskim. Dlatego jesteśmy w stanie tak naprawdę poniekąd kochać tylko tak bardzo swojego brata, bliźniego, tak bardzo, jaki mamy szacunek do samego siebie i miłość do samych siebie. Słuchajcie. Dlatego jest to bardzo ważne. I teraz miłość do tego bliźniego. Otwórzmy pierwszy list Jana. Dzisiaj takimi standardami będziemy operowali. Pierwszy list Jana. Tomek się uśmiechał, już wie doskonale, który rozdział. Myślę, żebyśmy tutaj tak przeczytali sobie tych kilka wersetów tutaj, dobra? Przeczytamy sobie od czwarty rozdział, od 11 wersetu. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Potem poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. My natomiast zobaczyliśmy i teraz o tym świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata. Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, Bóg w nim. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usunęła. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Myślę, że te 10 wersetów, które przeczytaliśmy teraz, w przepiękny sposób pokazują nam, jak te wszystkie sprawy się łączą. Jak ta miłość jest pewnym spoiwem we wszystkim. Tym, w jaki sposób my funkcjonujemy na co dzień z bratem i siostrą. Jaka jest nasza relacja z Bogiem przy tym wszystkim. Jest pewnym łącznikiem pomiędzy nami ludźmi i Bogiem. Coś, co sprawia, że jesteśmy poniekąd razem połączeni. 11 werset na samym początku. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Kochaj bliźniego jak siebie samego. I możecie zapytać mnie, Piotrek, dlaczego ty w ogóle dzisiaj o tym mówisz? Takie oczywiste tematy. Ale powiem wam tak. Tych tematów raz. Nigdy za wiele. Dwa. Czuję, że powinienem dzisiaj wam to powiedzieć, że być może tego potrzebujemy jako Kościół. Trzy. Widząc to, co się dzieje dookoła i w innych kościołach, uważam, że głównym powodem, dla którego pojawiają się kłopoty w Kościele, pojawiają się problemy w kościołach, jest to, że nie ma miłości w tym Kościele. To jest pierwszy powód. Dlatego miłość jest kluczową rzeczą. I Pan Bóg mówiąc do nas, że kochaj bliźniego swego jak siebie samego, miał na myśli, słuchajcie, bardzo praktyczne rzeczy. Myślę, że tutaj chyba większość z nas jest w związkach, tak? Małżeńskim, czy jeszcze nie małżeńskim, nie wnikam. I wiemy doskonale o tym, że kiedy mówimy, że kochamy drugą osobę, czy druga osoba bardziej mówi, że nas kocha, tak? To oprócz tego, że mówi, to coś ma jeszcze do tego wszystkiego zrobić, tak? Ma to w jakiś sposób pokazać najczęściej. To jest normalne oczekiwanie ludzkie. Identyczne mamy, że tak powiem, sytuację z Chrystusem, który, że tak powiem, pierwszy wyszedł. On pierwszy nas ukochał, pokazał nam to w bardzo praktyczny sposób. Najbardziej praktyczny, jaki można było sobie wyobrazić. No, nie ma większego daru, jak to, że ktoś oddaje swoje życie za drugą osobę, za swojego bliźniego. Nie ma. On oddał życie za nas wszystkich. Wyobrażamy sobie taką sytuację, kiedyś opowiadałem o Sonie, chyba też opowiadałem o sytuacji, o żołnierzu, który oddał swoje życie, teraz niedawno, ponad miesiąc temu, w tej wojnie izraelsko-palestyńskiej, oddał swoje życie za swoich kolegów. Łzy wyciska z oczu taka sytuacja. Jaką on musiał mieć miłość do swojego bliźniego, skoro poświęcił swoje życie, żeby ratować innych. Coś niesamowitego. I Pan Bóg, Pan Jezus Chrystus to uczynił dla nas. I tak samo nasza miłość względem nas samych powinna przybierać ten sam, myślę, poziom, może złe słowo, dlatego że ciężko nam będzie ten poziom osiągnąć, ale też powinna być na tym samym fundamencie. Takie jedno pytanie. Czy Pan Jezus, względem na to, jak bardzo nas kocha, chce spędzać z nami czas?
Oczywiście.
No to drugie pytanie. Czy ty, ze względu na to, jak bardzo kochasz swojego brata lub siostrę w kościele, chcesz spędzać z nim czas? I się robi tak. Się robi ciężko. Z niektórymi bardziej, z niektórymi mniej. Tak? Okej, okay, normalna rzecz. Można powiedzieć tak. Czy może mieliście taką sytuację w życiu, kiedy za bardzo nie wiedzieliście, jak zacząć, że tak powiem, pewną relację? Tak, wiecie, ludzie bywają różni, tak? To się zgadzam z tym. Każdy ma inny charakter, każdy, że tak powiem, ma jakieś swoje przypadłości, każdy z nas jest inny, tak? Ale czy nie bywa tak często, że to my zazwyczaj czekamy na ten pierwszy ruch z drugiej strony? Że to my czekamy, aż ktoś do nas przyjdzie? Że to my czekamy, aż to ktoś się nami zainteresuje? Zainteresuje się może tym, co o tym myślę teraz? Zada nam pytanie odnośnie tego, jakie są moje poglądy na dany temat, żebym mógł w końcu powiedzieć i wywalić to z siebie, co we mnie drzemało przez tyle i tyle lat? Czy być może czekam, aż ktoś podejdzie i mi poda to pyszne ciasto, które serwujemy na koniec naszego baru w kościele? Pan Jezus Chrystus zrobił pierwszy krok do nas. Także moją wskazówką na tą sytuację jest to, że jeżeli oczekujesz naprawdę przełomu w jakichś relacjach, w miłości braterskiej czy siostrzanej, to musisz zrobić pierwszy krok. Założycie, że jak dzisiaj na koniec po nabożeństwie każdy z nas zrobi pierwszy krok, tylko uważajcie, żeby sobie głównie porozbijać o siebie nawzajem. To musi wyjść od ciebie. A powiem ci tak, więcej. Myślisz, że to będzie łatwe?
Nie.
To nie będzie łatwe. Ale bardzo ważną rzeczą jest to, żeby polegać przede wszystkim w takich rzeczach na Duchu Świętym. Dlatego, że zauważcie, że pewne czynności, które mogłyby jakiś przybrać pozór miłości w naszym życiu, można wykonywać automatycznie. Tak? To, że na przykład będę... Jejku, Natalia na mnie patrzy. To, że na przykład będę zmywał naczynia, albo wkładał do zmywarki, że wreszcie nie zmywa naczyń, wkładał do zmywarki codziennie i wynosił śmieci każdego dnia i zawsze ja będę zaprowadzał dzieci do szkoły, czy ich szykował, się z nimi uczył i tak dalej, żeby ona miała więcej wolnego czasu. Czy to tak naprawdę oznacza to, że ja kocham swoją żonę? Tylko to. Te czynności. Miłość jest czymś głębszym, prawda? Miłość to jest coś dużo więcej niż to. Miłość sprawia, że ja chcę to robić. Miłość sprawia, że my chcemy, że my mamy, że my czujemy to, że my chcemy pójść porozmawiać z kimś. I wiecie co? I uważam, że sami z siebie, jeżeli będziemy się zmuszali do takich rzeczy, do budowania relacji z drugą osobą, tak z ciała, to nic z tego nie wyjdzie. To wiecie, to może lepiej tak, to może nie buduj się, bo się jeszcze się pokłócicie. Tutaj wchodzi ten element, której potrzebujemy, tej Bożej miłości. Jego obecności w naszym życiu, w twoim i w moim. Obecności Jego Ducha Świętego, który będzie cię prowadził, który będzie ci dawał cierpliwość, który będzie sprawiał, że owoce Ducha Świętego będą widoczne w twoim życiu. Że będzie w twoim życiu radość, spełnienie, poczucie szczęścia, cierpliwość i to wszystko, czego potrzebujesz do tego, żeby budować zdrową, dobrą relację z drugim bratem lub siostrą. I jeżeli mamy z tym kłopot, jeżeli z tym się zmagamy, to znaczy, że musimy wspólnie wołać do Boga o to, żeby napełnił nas swoją miłością jako Kościół. Żeby Jego obecność w naturalny sposób przepełniła to miejsce. Żeby słowa, które śpiewamy o Bożej miłości podczas uwielbienia, nie były tylko słowami. Ale żeby były nas taką żarliwą modlitwą do Boga. Boże, my chcemy Ciebie więcej. My chcemy więcej Twojej miłości. My chcemy więcej Twojej łaski. Więcej Twojego prowadzenia, Twojego namaszczenia, cierpliwości, miłości do mojego brata lub siostry. Będziemy wołali do Niego, żeby stawiał na naszej drodze inne osoby, którym może nam jest ciężko, może nam nie będzie łatwo z nimi rozmawiać, ale szczęście i spełnienie, które będziemy mieli w Chrystusie, sprawi, że to będzie coś niesamowitego, coś pięknego, coś cudownego, że będziemy mieli wielu wspaniałych przyjaciół, słuchajcie, tutaj pośród nas. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Wow! Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Jeżeli nosisz nienawiść w swoim sercu do kogokolwiek i twierdzisz, że kochasz Boga, słuchajcie, ja tylko cytuję Słowo Boże, to nie jest mój wymysł. Czytam werset. Jeżeli jest wśród nas nienawiść, brak przebaczenia, jakaś zawiść czy coś takiego, słuchajcie, to znaczy, że tak naprawdę nie poznaliśmy tym, kim jest Bóg. I nie uważam, że można być w tym, słuchajcie, doskonałym. Też chciałbym, żebyśmy mieli jasny obraz sytuacji. Jestem realistą generalnie, tak? Takim optymistą i realistą. Czasami się to kłóci ze sobą, tak? Wiecie, jak to wygląda? To wygląda w ten sposób, że dzwoni do mnie, przepraszam Natalię, dzwoni do mnie moja żona i mówi: Piotrek, za ile będziesz w domu? No nie? No ja patrzę na zegar, no kochanie, będę za 5-7 minut. I to nie jest, słuchajcie, że to jest jakiś tam, nie wiem, mój wymysł, że za 5-7 minut odpowiedziałem. Nie, naprawdę głupo wiesz, że ja za 5-7 minut będę w domu. Bo tyle zajmuje trasa z miejsca, w którym jestem, do mojego domu, tak? Więc tyle mi powinno tutaj zająć, tak? I do tego bardzo chcę być w domu jak najszybciej, więc mówię 5-7 minut, tak? Tylko potem wychodzi to 25 minut, tak? No bo mój optymizm w tym całym moim realizmie, tak, nie uwzględnia tego, że może się coś wydarzyć po drodze, to sprawi, że ja nie będę za 7 minut, tylko za 25 minut. Na przykład wychodzę z pracy, nagle 50 tematów, tu ktoś zadzwoni, siądę do samochodu, nim ruszę, to jeszcze pogadam z 4 minuty, potem ktoś mnie zobaczy, że wyjeżdżam, podbiegniesz, jakiś podpis potrzebuje, czy coś takiego, także nagle się robi 25 minut. I to na tym polega mój problem, tak? Zwierzyłem się wam troszeczkę. Także słuchajcie, ja generalnie, pomimo tego, że jestem optymistą, to jestem też realistą i doskonale wiem o tym, że nie ma ludzi idealnych. Idealny w miłości jest tylko Bóg. Jest tylko Chrystus. Idealny dar miłości tylko Chrystus nam okazał. I będziemy popełniali błędy. Każdy z nas będzie popełniał błędy. Może czasami powiemy coś, o jedno słowo za dużo. Może powiemy albo zrobimy coś drugiemu takiego, co myśleliśmy, że to wyjdzie dobrze, wyjdzie, wyszło źle. Chcieliśmy jak nigdy, wyszło jak zawsze. To polska reprezentacja chyba ma takie moc, to nie? Ale prawda jest taka, słuchajcie, jeżeli będzie nas taka szczera miłość, która jest skora do przebaczania, do wybaczania, jeżeli będzie nas zrozumienie tego, czym to przebaczenie jest, o czym Adam mówił, bardzo fajne rzeczy powiedział o tym, bo się w 100% zgodzę z tym, co wtedy mówił o tym, że pewne, że jeśli przebaczymy, to nie znaczy, że zapomnimy pewne rzeczy. Tak, to powtórzę to kilka razy dzisiaj, bo uważam, że to tak jest. Czasami to może nawet wprowadzić nas do jakiejś frustracji, słuchajcie, tak? Dlatego, że no Panie Boże, przecież ja przebaczyłem. Tak i tak, to dlaczego ciągle o tym pamiętam? Dlaczego mi się to ciągle przypomina? Albo dlaczego ja ten? No pewnych rzeczy nie zapomnimy, słuchajcie, no bądźmy szczerzy, nie zapomnimy. Ale dzięki łasce Bożej, dzięki Jego miłości, możemy żyć w taki sposób, jakby się to nigdy nie wydarzyło. Możemy rozmawiać z tym bratem lub siostrą w taki sposób, jakby się to nigdy nie wydarzyło. Pan Bóg może nam dać to, ale tylko Bóg. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tutaj nic wykrzesać. Przy tym pięknym obrazie Kościoła jako grupy cudownie kochających się ludzi, darzących siebie łaskawością, uprzejmością, cierpliwością, uwielbiających spędzać ze sobą czas w każdy możliwy sposób. Na modlitwie, na czytaniu słowa, ale również na grach planszowych, na grach komputerowych, wspólnych obiadach, spotkaniach przy kawce, rozmowach o biznesie, o życiu. Przy tym pięknym, cudownym obrazie Kościoła jest jeszcze coś, co na pewno nam nie będzie pomagało, żeby do czegoś takiego dążyć. A mianowicie czytamy sobie Bożym, że diabeł kroczy wokół nas jak lew ryczący. Tak? Ryczy wokół nas. I powtórzę może słowa, które już kiedyś pewnie powiedziałem, bo te słowa lubię często powtarzać. Z pewnego bardzo oczywistego powodu. A mianowicie diabłu to nawet... To nie tylko zależy na tym, żeby skłócić nas ze sobą w jakiś sposób. Żeby skłócić siebie z kimś bliskim. Żeby skłócić siebie z bratem lub siostrą. Diabłu najbardziej zależy na tym, żebyś ty kompletnie nie miał relacji z tym bratem lub siostrą. Bo to, że się pokłócicie, to, że się nie zrozumiecie, to, że będziecie mieli jakąś, nie wiem, jakiś trudny temat do przerobienia ze sobą, to jest bardzo dobry znak. To jest znak tego, że zależy wam na sobie nawzajem, tak? I chcecie się dogadać, i chcecie się porozumieć. Chcecie mieć wspólny, jakiś ustalony kierunek działania w służbie, czy może, nie wiem, czy zrozumienie jakiegoś wersetu, czy może jakieś w ogóle no, poza kościelne, poza duchowe tematy. Diabłu najbardziej zależy na tym, żebyś się do niego, do niej nie odzywała. Żebyście się mijali na ulicy, udawali, że siebie nie widzicie. Albo inaczej, jeszcze gorzej, żebyście, jak będziecie stali w kolejce i widzieli przechodzącą tą drogą osobę, to odwracali go, ja nie chcę z nim rozmawiać. Diabłu na czymś takim zależy. Wtedy jest tak zwane już pozamiatane. I uważam, że ta podstępna sztuczka diabelska, która polega właśnie na tym, żeby oziębić relacje, żeby ta miłość oziębła pośród nas, to jego działanie skierowane na tym jest naprawdę podstępne. Bo to nie jest coś takiego, że to przyjdzie do nas, do naszego życia, nagle puch, jednego dnia miłość jest zimna. To będzie na zasadzie takiego ochładzania, zmniejszania temperatury. Raz na miesiąc tam o 0,3 stopnia Celsjusza. Tak? Się będziemy przyzwyczajali, tak, że trochę zimniej. Trochę zimniej. To nie będzie jak zima, tutaj nagle mróz nam strzelił minus 5, tak? Było plus 5, to jest minus 5, 10 stopni. Co tu jest grane? Tylko to będzie na zasadzie takie, że to będzie się tak ta temperatura obniżała i obniżała. I każdego kolejnego dnia, no jeszcze nie jest aż tak zimno. Jeszcze nie jest aż tak zimno. Potem jeszcze tam troszeczkę, parę stopni, jeszcze dajemy radę. Jeszcze dajemy radę. A potem mówimy, a tutaj to zawsze tak było. Tutaj to zawsze tak było. Jeżeli mamy takie myślenie, słuchajcie, to przypomnijcie sobie ten żar Bożej miłości, który stąpił na was, kiedy uświadomiliście sobie to, że jesteście grzesznikami, że Chrystus za was umarł. Przypomnijcie sobie, jak cudowną, ciepłą miłość otrzymaliście od Boga. Kiedy Pan powiedział, przyszedł do ciebie, powiedział, ja ci wybaczam, ja ciebie kocham, ja chcę dla ciebie jak najlepiej, krocz ze mną. A mówi, tak Boże, będę z tobą chodził. Gdziekolwiek mnie poślesz. Takiego żaru, takiego ciepła potrzebujemy, słuchajcie, bracia i siostry, kochani moi, wspaniali. Bo wstaniemy, pomodlimy się? Panie Boże, Twoja miłość jest cudowna, wspaniała, jest nieprzeciętna. Jest coś, czego nam ciężko sobie w ogóle wyobrazić, coś, co nam ciężko pojąć, Panie. Ty jesteś wielkim, cudownym, wspaniałym Bogiem i dałeś nam tak wiele. Tak wiele od siebie otrzymaliśmy. Tak cudowny dar dałeś nam, umierając za nas na krzyżu Golgoty, Panie, przelewając swoją krew za nas. Okazując nam tą cudowną, wspaniałą miłość, Panie, którą chciałeś nas zawsze obdarzyć, Panie. Ja Tobie dziękuję, Panie, za to, że Ty uświadomiłeś mi, uświadomiłeś nam, jako Twoim dzieciom, że bez tej miłości nie jesteśmy w stanie żyć. Że bez tej łaski, bez Twojego miłosierdzia nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I dziękuję Tobie, Panie, za to, że właśnie ta miłość nas tu przyprowadziła się rano. Ta miłość, którą nam okazałeś, Panie, kiedy pierwszego dnia powiedziałeś nam, że wybaczasz, że nas kochasz, że chcesz nas prowadzić. Gdyby nie ta miłość, Boże, to byśmy tutaj nie byli. To żaden z nas by tutaj dzisiaj nie przyszedł, Panie. Dlatego Ciebie proszę, Panie, abyś pobudzał nas do kochania siebie nawzajem, do rozumienia siebie nawzajem, do znoszenia siebie nawzajem, do przebaczania sobie nawzajem, Panie. Modlę się o to, Panie Jezu, aby ta miłość była takim pierwszorzędnym naszym powołaniem, Boże, dla każdego z nas. Aby każdy z nas był prowadzony przez tą miłość w każdej sferze naszego życia. W każdym aspekcie. Modlę się, Panie Jezu, o to, aby każdy, kto pragnie Twojego dotyku dzisiaj, Panie, aby go doświadczył. By każdy, kto pragnie Twojej obecności, Panie, w naturalny sposób, aby doświadczył, Panie. Dlatego, że pragniemy być jak Ty, Boże. Pragniemy być jak Ty. Nawet w chwilach próby. Wiedzieć, co powiedzieć, wiedzieć, co zrobić. Nawet w trudnych sytuacjach. Umieć się odnaleźć, Panie. A przede wszystkim w tych chwilach, kiedy jest nam za dobrze. Abyśmy nie zapominali o tym, dla kogo żyjemy. Po co tu jesteśmy. Jak bardzo ważną rzeczą jest to, żeby kochać siebie nawzajem. Aby to pragnienie bycia w Kościele, bycia Twoim ciałem, Panie, to było jedno z największych pragnień naszego życia. Ja wierzę w to, że to jest tylko i wyłącznie możliwe dzięki Tobie, Panie. Dzięki Twojemu duchowi, dzięki Twojej miłości, dzięki Twojej obecności, Panie. Proszę Ciebie, Panie, abyś zabrał z tego miejsca, Boże mój, z tego pomieszczenia tutaj. Wszelki smutek i płacz, Panie Jezu. Modlę się, Panie Jezu, żebyś zabrał, Panie Jezu, wszelką niepewność, Boże. Brak pewności siebie, Panie. Abyś zabrał jakieś złe myśli o nas samych, Boże. Przydał nam odwagi, Boże. Przydał nam właśnie takiej pewności siebie, każdemu z nas. Świadomości fundamentu, jakim jest to, że Ty umarłeś za nas. Że nasze imiona są w Księdze Żywota i nic ich nie wymarzy. Nic i nikt nie jest w stanie ich wymazać. I cokolwiek się tutaj będzie działo, jakakolwiek sytuacja, jakikolwiek problem, Boże, Ty już go pokonałeś. swojej miłości i swojej łasce, Panie. Natchnij nas swym duchem, Panie. Daj nam siły, Panie. Daj nam siły. Wyszamy Cię, Panie Jezu. Wyszamy Cię, Ojcze.